8:45 na zegarach, a przy telefonie radiowym ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika katolickiego Idziemy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, kłaniam się Państwu.
Proszę księdza, oktawa świąt Bożego Narodzenia trwa. Jak ją przeżywać, na czym wierni powinni się skupić w piątek 27 grudnia?
Choć oktawa świąt Bożego Narodzenia jest naznaczona rozmaitymi innymi obchodami, jak na przykład wczoraj wspominaliśmy świętego Szczepana, dzisiaj wspominamy świętego Jana, wczoraj pierwszego męczennika, dzisiaj pierwszego spośród apostołów, tego najmłodszego, który nie zginął śmiercią męczeńską, to jednak tym, co je przenika wszystkie te dni, co jest osią wszystkich tych dni, jest jednak tajemnica narodzenia Pana Jezusa. W liturgii Kościoła jest to tym zaznaczone chociażby, jeżeli ktoś uważnie uczestniczy w liturgii, że mimo, że jest wspomnienie męczennika, tak jak wczoraj, czy dzisiaj wspomnienie apostoła, to jednak prefacja jest o Bożym Narodzeniu. Czy ta główna myśl przewodnia święta dotyczy Bożego Narodzenia. Więc trzeba podejść do tego w ten sposób, że razem ze świętymi patronami, których wstawiennictwa wzywamy, którzy są dla nas świadkami posłannictwa Jezusa Chrystusa, wraz z nimi, z tym Kościołem Zbawionych i Świętych, obchodzimy święta, dalej świętujemy Narodzenie Pańskie przez najbliższe 8 dni.
Które z elementów i tradycji, i także wartości teologicznej w tym roku powinniśmy szczególnie sobie wziąć do serca, który aspekt Bożego Narodzenia jest w tych czasach, w roku 2019, dla księdza najważniejszym.
Cały czas fakt wcielenia Jezusa Chrystusa. Fakt, po prostu. Dlatego, że to, co czytamy u świętego Piotra, że nie za wymyślonymi mitami poszliśmy. Chrystus nie jest rzeczywistością z dziedziny mitologii. To jest fakt. Chrystus przyszedł w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie na ziemi, w czasie historycznym. I w tej chwili żyjemy w takich czasach, kiedy usiłuje się stworzyć, przed czym przestrzegał zresztą kardynał Sarach, także taką religię intelektualną, to znaczy religię zupełnie odseparowaną od rzeczywistości ziemskiej, od tej rzeczywistości, w której my żyjemy. Tymczasem taka religia jest łudą i pułapką. Nie ma jakiegoś takiego teoretycznego Boga. Jest Bóg, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem. Bóg, który interesuje się naszym losem. Bóg, który wchodzi w nasz świat, usiłując go przemieniając ten nasz świat, ale także wzywając nas do tego, abyśmy się angażowali w przemianę tego świata, począwszy od przemiany własnego życia.
Myślmy, ale z drugiej strony jest tak, że wiara poszukuje rozumu, o tym pisał jeden z teologów brytyjskich jeszcze w średniowieczu, że nasza, że szczególnie wiara katolicka poszukuje jakichś racjonalnych podstaw.
To też jest piękne i właśnie to jest charakterystyczne i z czego powinniśmy być dumni, że chrześcijaństwu nie tylko myślenie, filozofia i wszelkie nauki rzetelnie uprawiane nie przeszkadzają, ale wręcz pomagają. To prawda, chrześcijaństwo potrzebowało także chociażby greckiej filozofii po to, aby wyrazić prawdy wiary językiem jakoś komunikatywnym dla ludzi, językiem, który nie kłóciłby się z ludzkim rozumem. Ja przypominam to, zresztą nie wymyśliłem tego sam, przypominam to za księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim, że w starożytności greckiej ludzi dzielono na mądrych, czyli filozofów, tych, którzy kochali mądrość, i na religijnych. W chrześcijaństwie nie ma takiego podziału. Filozofia służy teologii. Filozofia, nasze zdobycze, im więcej wiemy o Bogu, o świecie, im więcej angażujemy się, wchodzimy w nauki, w poznawanie świata, tym bardziej prowadzi nas to do uwielbienia Stwórcy. Zresztą z tym, co napisał święty Paweł w liście do Rzymian chociażby, że z poznania stworzeń mamy poznać wielkość i wspaniałość tego, który jest ich Stwórcą.
Teraz czy ta teza Anselma z Canterbury da się utrzymać w XXI wieku, który wydaje się coraz bardziej zanurzony w technologii, coraz bardziej odchodzi od kontaktu z takim światem rzeczywistym, kiedy coraz więcej młodych ludzi bardziej żyje w technologii cyfrowej niż żyje w świecie realnym, czy do nich trafia jeszcze, czy trafia jeszcze w ogóle język biblijny, język pasterski, język rolniczy i wszystkie te analogie, które Kościół przez wieki swojej tradycji wypracował.
Jest to pewna trudność, jak wytłumaczyć ludziom, że ludziom chociażby młodzieży, która jest przekonana o tym, że mleko bierze się z kartonika i z jakiegoś hipermarketu, a nie, że jest to produkt konkretnego zwierzęcia, które stawiamy między innymi przy żłóbku Chrystusa, które może dziecko, które nigdy nie widziały osiołka, a no, wiele rzeczy nie ma, o wielu rzeczach stworzonych przez Pana Boga nie mają pojęcia, jak to wytłumaczyć. Ale wydaje mi się, że ta trudność jest łatwiejsza do pokonania, jeżeli tylko rodzice zdołają chociażby na chwilę oderwać swoje dzieci od tej rzeczywistości wirtualnej i pokazać im piękno stworzonego świata. Chociażby, żeby wyjść w rozgwieżdżoną noc i popatrzeć w niebo, albo zabrać te dzieci do planetarium najbliższego tam, gdzie jest. Natomiast większym problemem według mnie jest nie technologia, tylko ideologia. I od praktycznie to, czy od czasów marksistowskich, może wcześniej nawet, usiłuje nam się w miejsce nauki podkładać coś, co nauką absolutnie nie jest. Coś z ideologią. I tak ideologia marksistowska tworzyła nam tak zwany naukowy światopogląd, który nie miał nic wspólnego z realnymi odkryciami nauki. W tej chwili nam się usiłuje jako naukowe przedstawiać chociażby ideologię gender. No, Węgrzy potrafili sobie z tym poradzić. Pamiętamy chociażby ośmieszający całą tę ideologię film pewnego norweskiego komika, który warto obejrzeć, bo on jest dostępny w internecie. To wszystko pokazuje, co ma wspólnego z nauką. Nam usiłuje się w tej chwili zaproponować właśnie tego typu instrumenty myślowe, a raczej otumaniające człowieka, które niejak nie dadzą się potem pogodzić z Ewangelią. Bo Ewangelia trzyma się życia, trzyma się po prostu rzeczywistości. Bóg stał się człowiekiem.
I być może to jest jeden z głównych wymiarów, o którym warto medytować, myśleć w te święta, że ideologia, która przynajmniej w Polsce wydawałaby się raz na zawsze ośmieszona, zdyskredytowana i nieobecna, i sfalsyfikowana, wraca pod nowymi szatami.
Wraca pod nowymi szatami, co dla mnie, przyznaję, jest szczególnie przykre, kiedy prawa do szerzenia tych ideologii bronią ludzie, także z obecnego rządu, identyfikowani z opozycją tam, którzy walczyli kiedyś z ideologią komunistyczną i w tej chwili zaczynają bronić prawa do obecności na polskich uczelniach ideologii gender. Dziwna schizofrenia.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy przejdźmy do tego cytatu z jednego z wywiadów arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, który mówił o ekologizmie jako o pewnej ideologii, która zaprzecza porządkowi świata, który widzimy, który wyczytujemy z Biblii i z nauki Kościoła. Z drugiej strony Kościół powszechny pod przewodnictwem papieża Franciszka zdaje się tą ekologię silnie włączać do nauki Kościoła, nawet do zasobów teologicznych Kościoła katolickiego.
Proszę Państwa, problem polega na tym, że w momencie, kiedy właśnie arcybiskup nie przypadkiem użył tutaj słowa ekologizm, czyli nie chodzi o rozsądną troskę o stworzenie, bo należy się troszczyć o stworzenie, należy się troszczyć o świat. To jest praktycznie, jeżeli nawet czytamy Ewangelię, to ileż u Chrystusa jest troski o stworzenie i czułości wobec tego stworzenia, kiedy on mówi o liliach polnych, które są ubrane pięknie niż Salomon, o ptakach niebieskich, które Bóg żywi i tak dalej. Natomiast ta troska o stworzenie jest obecna szczególnie w życiu i w działalności chociażby świętego Franciszka. Ja przypominam, że na przykład w Libanie tamtejszy patriarcha musiał w pewnym momencie nałożyć karę ekskomuniki na tych, którzy wycinali cedry libańskie, bo one by zupełnie wyginęły. Więc Kościół naprawdę troszczy się o stworzenie. Ja pamiętam swoją książeczkę do nabożeństwa przy komunii sprzed prawie 50 lat, gdzie wśród pytań do rachunku sumienia były między innymi takie, czy nie niszczysz przyrody, nie łamiesz drzewek, nie dokuczasz zwierzętom i tak dalej. Chodzi o to, że w tej chwili ten ekologizm stał się jakby nową religią. I tutaj nie chodzi już tak naprawdę o troskę o stworzenie, tylko o jakiś erat, o coś zastępczego zupełnie, co miałoby nadać sens naszemu życiu. A jednocześnie ideologia na to do siebie, że ona tak naprawdę zaślepia. Że to weźmy tutaj tę analogię, która była dotyczyła ideologii marksistowskiej, że partia, która nazywała się robotniczą, tak naprawdę była antyrobotnicza i to robotnicy w Polsce tę partię między innymi odsunęli od władzy. To samo dotyczy tego ideologizmu, że zachowania różnych wyrazicieli, aktywistów tejże ideologii, często z troską o stworzenie, z praktyczną troską o stworzenie niewiele mają wspólnego. To jest... Natomiast to jeszcze jedno słowo, na które zwraca uwagę tutaj arcybiskup Henryk Hozer, że żyjemy w czasach, w których to następuje bardzo niebezpieczna w tej chwili antropomorfizacja, czyli uczłowieczenie zwierząt, próby nadawania praw obywatelskich zwierzętom, a jednocześnie animalizacja, czyli traktowanie człowieka wyłącznie jako zwierzęcia. To jest próba odwrócenia całego porządku stworzenia.
To jeszcze, proszę księdza, na koniec jest prośba, aby ksiądz wyjaśnił dzisiaj piątek, a do tego oktawa Świąt Bożego Narodzenia. Post czy nie post?
Znaczy zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jest nawet komunikat rzecznika episkopatu na ten temat. Dlatego, że normalnie wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątki nie obowiązuje w uroczystości kościelne. Natomiast oktawa Bożego Narodzenia jest w randze święta. To jest niższa ranga, jak gdyby. W randze uroczystości jest oktawa wielkanocna, więc w oktawie wielkanocnej, jak wypada piątek, to nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. A tutaj oktawa Bożego Narodzenia to jest tak, jakby dzisiaj mamy święto świętego Jana Ewangelisty, a nie uroczystość, dlatego wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje. I tak na marginesie, to jest również pewien element ekologii człowieka i ekologii świata. Zjemy dzisiaj jedno z środków mniej.
Powiedział ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Wielkie Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
I do usłyszenia 8:57, a my płynnie przejdziemy do ostatniej, ale nie najmniej ważnej rozmowy w dzisiejszym Poranku Wnet. Radio Poranku. Za 2 minuty godzina 9 w studio Marek Jakubiak, przedsiębiorca. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A, zmyliłem pana.
No tak, tak, mało kto się wita o godzinie 9. Dobry wieczór.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Życie poza Sejmem jednak bywa rozrywkowe.
Ale przecież...
Dobry wieczór.
Ale przecież, panie redaktorze, to jest podstawa życia, to jest kwintesencja życia, życie poza Sejmem. Sejm to jest służba z nadania narodu, ale to jest czasowe. Ja jestem zwolennikiem dwukadencyjności po to, żeby posłowie nie traktowali Sejmu jako misji, bo traktują jako pracę. To jest po prostu, wydaje się, że to jest jednak błąd w postawie. To jest godność nadana przez naród do pełnienia misji na rzecz tego narodu. I tyle. Ja jestem zdania, że mówię, dwie kadencje to jest wszystko, co poseł powinien móc, dlatego że on potem już nic nie wnosi.
To jeszcze została panu jedna kadencja w zanadrzu, można kiedyś wykorzystać.
XP.
Tak jest, jeszcze może kiedyś się przytrafi. No to panie pośle, panie prezesie, jak wygląda polska polityka po świętach Bożego Narodzenia, po roku 19? Mieliśmy wybory, ktoś odszedł, ktoś przyszedł. Co z tego roku nam wynika?
No, ciekawy rok, bo był gwałtowny wyborami, tak? Czyli po prostu nam demokracja zafundowała pewnego rodzaju maraton wyborczy. Szczerze powiem, do tej pory mam rozchwiane sny. To jednak jest obciążenie nieprawdopodobne. Te maratony nacechowane niepewnością, politykierstwem różnej maści, z którą ja po prostu pogodzić się nie mogę. Ja przyszedłem do polityki uprawiać politykę, nie politykierstwo. A tu się okazuje, że te knucia, knucia polityczne na lewo, na prawo męczą. Mnie, człowieka prostego, który przyszedł do polityki po to, żeby polepszyć los i Polaków, i Polski, po 4 latach konstatuję, że po pierwsze polityki nie uprawia się w Sejmie, tylko w ministerstwach. Pisze się tam ustawy. Sejm jest tylko do akceptowania. Te wszystkie inicjatywy poselskie, które są inicjowane znowu w ministerstwach i tak dalej, i tak dalej.
No, ale to, panie pośle, pan też swego czasu dryblował. Dryblował pan na tej scenie, dryblował i co z tego dryblingu wyszło?
To właśnie to politykierstwo polega na tym, że spotyka się pan z poważnym człowiekiem, wychodzi pan na konferencję prasową, mówi pan, że zawieramy koalicję polityczną, a on po 4 dniach mówi, że pan źle zrozumiał, że to tylko taka współpraca była, nie żadna koalicja. Więc to mówimy o politykierstwie, o małych ludziach, którzy mówią o dużych rzeczach.
Ale tak jest pana doświadczenie tych 4 lat, to wszystko ludzie w krótkich skarpetkach, którzy...
Niestety w większości, ja bym nie powiedział wszyscy, natomiast tutaj nie odważyłbym się, dlatego że ja tak naprawdę staram się lubić ludzi. Jak ja poszedłem do Sejmu, to ja swoje, że tak powiem, wady pochowałem, zalety raczej wolałem eksponować po to, żeby nie zrażać ludzi do siebie na przykład i żeby w polityce nie stosować takiej oto zasady, to jesteśmy my, a to są oni, wrogowie. Ja zawsze uważałem, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich jest Rzeczpospolita i dobro Rzeczpospolitej. Natomiast do tego dobra można dochodzić różnymi drogami. Odsiewając te plewa, czyli to zło wcielone typu złodziejstwa, kombinatorstwa i tak dalej, pragnę państwu powiedzieć, nie spotkałem się na swojej drodze politycznej z takim kombinatorstwem, ponieważ jasno deklaruję, że z kombinatorami się nie rozmawia.
Pytanie, czy ktoś nie kombinuje z tych głównych graczy na polskiej scenie politycznej, czy to wszyscy są ludzie, którzy mają krótki wzrok i prowadzą krótkie gierki personalno-koteryjne?
Ja myślę, że w domach, przy stołach jakby budujemy taką nadwyżkę trochę intelektualną polityki.
Jest prostsza?
Ona jest dużo prostsza, naprawdę. To jest zero-jedynkowe zachowanie nawet takiego typu dziecka. Sparzył się to rękę, ale musi się sparzyć. Nie jest w stanie przewidzieć tego, że się sparzy, tylko musi tą łapę wsadzić i się sparzyć, cofnąć. Ale też mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy ludzie, których mamy za wybitnych, na przykład mówię tutaj o Donaldzie Tusku, który mówi wprost, że jeżeli naród nie weźmie swoich spraw w swoje ręce, to Unia za nas to zrobi. I szczerze mówiąc, ja nie rozumiem takich słów i ich intencji.
A przypadek w polityce istotny, czy jest wyeliminowany, jest tak wykalkulowane wszystko, że nie ma tam miejsca na
Ja myślę, na że polityka w ogóle się jest przypadkiem, ja dlatego mówię o tym sparzeniu ręki, dlatego że polityka w ogóle, jakieś długofalowe planowania i tak dalej, te badania, które partie polityczne za setki tysięcy robią, nie pozwalają na stanowcze napisanie biznesplanu jakiegoś. Czyli inaczej mówiąc, te zmienne, które pojawiają się w polityce, są tak nieprzewidywalne, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie za pół roku. To jest po prostu jedna... Emocjonalna polityka polega na tym, że wybucha jakaś afera i wektor myślenia ludzkiego zmienia się diametralnie.
Ale to jest tak, że jak rozumiem, nie wygląda
polityka
tak,
to emocje.
Jarosław Kaczyński siedzi na Nowogrodzkiej, a Donald Tusk w Brukseli i przestawiają pionki na 5 ruchów do przodu i układają plany na kadencję albo na 2 kadencje.
Nie ma. Polityka jest zachowawcza. Ja myślę, że tutaj jak się coś stanie, to się ratuje. I prawdę mówiąc, ja odnoszę wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość zmęczyło się po prostu zwyczajnie tym właśnie codziennym stawianiem. Zobaczmy, 8. kadencja to non-stop interakcja, non-stop wrzenie. Z byle powodu, wrzenie. Ja mówiłem wtedy, że opozycja nazwana totalną, opozycja powinna działać merytorycznie, a nie wrzaskliwie. I się okazuje, że ten wrzask, który był od rana do nocy przez 4 lata, powodował, pamięta pan te okupacje, trybuny, pamięta pan te śpiewania, ośmieszania.
16 grudnia 2016 roku.
Te wypowiedzi wyprowadzanie ludzi na ulicę w dziesiątkach tysięcy. Oczywiście duża część tych ludzi była spokojna, ale ja akurat z autopsji wiem, że część z nich była agresywna. Więc szczerze mówiąc, od iskry wtedy zależy, co się stanie. Od iskry.
A polityk, który kiedyś był bardzo głośny i jego słowa były cytowane po wielokroć, teraz w zasadzie trudno znaleźć wywiad z tym politykiem, mam na myśli Pawła Kukiza. W co on grał, w co on gra teraz, wchodził do polityki jako osoba, która ma 20%, ponad 20% w wyborach prezydenckich, niósł energię pewnego pokolenia, energię zmian. Teraz po tym nic nie zostało.
Ja mogę powiedzieć jako człowiek, który bardzo blisko współpracował z Pawłem. Był czas przez 2 lata, kiedy mieliśmy po 15% poparcia. Wtedy byłem tą prawą ręką. Potem odstawiono mnie po prostu zwyczajnie i dzisiaj Paweł jest, gdzie jest. Ja byłem zdania, że trzeba planować właśnie, że trzeba mieć wizję, że trzeba budować struktury, że trzeba silnej organizacji, ale nie tylko zrzeszonej na bazie emocji, ale też logiki myślenia, budowania takiego właśnie biznesplanu politycznego, który w efekcie przyniesie duży podmiot polityczny, który może brać czynny udział w odpowiedzialności za Polskę. Kukiz 15 taki nie był. I prawdę powiedziawszy, dostałem po łapach, bo widocznie otoczenie Pawła Kukiza ówczesne i Paweł Kukiz mieli inny plan zupełnie.
Ale mieli plan, czy działali bez planu?
No znaczy intuicyjne działanie to jest też jakiś plan, tak? Nic nie robię, taki mam plan. Nic nie robię, samo się zrobi. I dzisiaj...
Ale to było celowe, bo pojawiają się głosy, że być może Paweł Kukiz wziął energię społeczną, pewne rozczarowanie pokolenia 30-40-latków, skanalizował, a potem wygasił.
Ja myślę, że to zaskoczyło Pawła Kukiza, że 20% poparcie w wyborach prezydenckich Pawła Kukiza zaskoczyło. On był przerażony tym, że może wygrać. To pamiętam. Natomiast ja wcale nie dziwię się, dlatego że w jego głowie on jest odpowiedzialnym człowiekiem i nie można powiedzieć, że Paweł Kukiz na przykład jest głupi, nie? Nie wolno, bo to jest mądry człowiek. Natomiast on po prostu zwyczajnie w tej wyobraźni swojej jest przerażony odpowiedzialnością. I on za wszelką cenę nie chce tej odpowiedzialności wziąć. Do tego doszło, że proszę zobaczyć, człowiek, który 4 lata o postulaty walczy, nie walczy, ma te postulaty, idzie do ludzi, których wyzywał przed chwilą zorganizowanej grupy przestępczej, mówi, zróbcie to za mnie. Pytanie, po co on w polityce, skoro kto inny ma robić to, co on zobowiązał się narodowi zrobić. Więc szczerze powiedziawszy, ja na takie układy się nie piszę.
Prawo i Sprawiedliwość ma nowy rząd. Część osób mówi, rząd znacznie bardziej, może nie lewicowy, ale centrowy niż był pierwszy rząd Beaty Szydło, że PiS ewidentnie skręca ku centrum.
No, niech skręca dalej.
Jakie będą efekty? Czy skręca? A jeśli skręca, to jakie będą tylko efekty?
Powiem tak. No oczywiście, bo wiemy o tym, że prezes Kaczyński ma pewnego rodzaju socjalistyczne spojrzenie na świat, wynikające z dobroci serca, z empatii i tak dalej, i tak dalej. No to wszyscy to wiedzą. No, jest wychowany w erze socjalizmu tak jak ja. Czy się stoi, czy się leży, to się należy i tak dalej. Ale są nowe czasy. Jeżeli Polska się nie zmodernizuje, nie będzie republiką, nie będzie państwem prawa, ale prawa czytelnego. A dzisiaj nikt nie walczy z tą mieszaniną prawną, która się znajduje w Polsce. Proszę państwa, prawo gospodarcze, które mnie dotyczy. Na litość boską, kto w Polsce zgodnie z prawem prowadzi działalność gospodarczą? No, ta reklama na tym płocie. Chcesz powiedzieć, że prawo gospodarcze jest proste? Poczekaj do pierwszej kontroli. Dowiesz się, jakie są przepisy wtedy.
A tutaj nic się nie zmieniło.
No nic się nie zmieniło. No po prostu to jest tak, że jak jest 9% CIT, to tam jest napisane, kogo nie dotyczy. No to potem się okazuje, że to paru procent dotyczy. I to też jeszcze, jeżeli dotyczy, to podlega jeszcze weryfikacji Urzędu Skarbowego, bo jak się po 5 latach na przykład okaże, że nie dotyczy, to dawaj z powrotem. Nie?
To jeszcze na koniec do gospodarki przejdźmy. Wszyscy mówią, że idzie spowolnienie, że będzie trudniej, że w drugiej kadencji PiS-owi może pieniędzy po prostu zabraknąć.
To jest wykres piły. Po prostu raz jest Hossa, raz jest Bessa, raz jest wzrasta, raz spada. Tak po prostu impulsywnie i pulsacyjnie działa gospodarka.
I PKB będzie nie 4,5, tylko będzie 3,5. No, i wtedy co?
Oby nie było recesji. Natomiast brak pieniędzy. brak pieniędzy i ten brak pieniędzy będzie powodował, że budżet, który dzisiaj mówi się o tym, że jest zrównoważonym budżetem, a w Konstytucji nie mamy tego zapewnionego. Ja uważam, że powinno być tak, jak w niemieckiej Konstytucji jest zapewniony zrównoważony budżet, czyli tyle zarobiłeś, tyle wydałeś. Nie wydajesz na dług przyszłych pokoleń. No to ja chcę państwu powiedzieć, że trzeba będzie rezygnować, albo będą rosły podatki, a podatki rosną. Ja chcę państwu zadać retoryczne dla mnie pytanie. Budżet ma wynieść 420 bodajże 8 miliardów złotych. W zeszłym roku był 320 parek. Jak myślicie, te 100 miliardów to kto wpłaci do budżetu?
I to jest pytanie, z którym państwa zostawimy. Niech państwo sobie przemyślą, przekalkulują, wezmą w domach notesy, długopisy i napiszą odpowiedź korespondencyjnie, wysłać na adres Radia Wnet, Zielna 395 piętro i my pierwszym trzem radiosłuchaczom damy jakąś nagrodę.
Dziękujemy serdecznie.
Za dobrą odpowiedź. Dziękuję. Marek, dziękuję. Jak przedsiębiorca. A jak ten, jak nie mogę mówić, jak biznes, bo nie mogę powiedzieć, jaki biznes.
To reklama.
Tak.
No ja też od razu bym nagrodę ogłosił.
Tak. A ta, jak to się nazywa? Akcyza. To dotknie pana...
Oczywiście, jak najbardziej. Dotknie wszystkich. Natomiast...
Także pana branżę.
Tak.
Piwowarską.
Przede wszystkim.
Mogę powiedzieć.
Przede wszystkim.
Stawał koniów trzeźwości.
Natomiast oczywiście wolnościowcy, każda podwyżka podatków, ale jak świat światem, zawsze od akcyza była, nie? Zawsze była. Różnie się nazywała. Natomiast ona nie była podnoszona od lat. I tutaj akurat ta rewaloryzacja tej akcyzy według mnie nie niesie za sobą jakiegoś złego przekazu. Natomiast, bo to jest waloryzacja tak naprawdę, nie podwyżka. I tak rząd powinien mówić, a nie mówić, że podwyższamy akcyzę dla dobra i zdrowia. Nie, tylko rewaloryzacja, po prostu zwykła rewaloryzacja. Natomiast prawda jest też taka, szanowni państwo, że czekają nas inne podwyżki, które różnego rodzaju opłat, a zobaczycie to wszystko w sklepach. Ja nie zazdroszczę premierowi Morawieckiemu.
My też nie zazdrościmy, chociaż być premierem, chociaż przez jeden dzień, to muszą być fajna
foka. Ale to jest naprawdę męczarnia. Popatrzcie się państwo na pracę premiera i odpowiedzcie sobie, czy te 20 tysięcy pensja, czy tam 18, które zarabia, po prostu nie ma go, nie ma dzieci, nie ma rodziny, nie ma niczego, odpowiada za całe państwo polskie.
To prawda, ale przechodzi do historii, a to też się liczy w życiu człowieka. Marek Jakubiak, przedsiębiorca, były poseł, był państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie
Dziękuję uprzejmie.
I do zobaczenia do siego roku, bo w tym roku pewnie się...
Wszystkiego najlepszego w nowym roku, tak.
9:12, miałem kończyć 12, po to kończę, oddaję głos, bo tam już pewnie zniecierpliwiony na wyspie czeka Tomasz Wybanowski, oczywiście w wyspie tej szmaragdowej Irlandii. Tak jest, Dublin, studio Dublin, słuchamy.